Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, a w niej gość profesor doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Śmietański, koordynator Centrum Leczenia Przepuklin w Szpitalu SwissMed w Gdańsku, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i anatomii w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pan profesor jest przewodniczącym sekcji leczenia przepuklin i członkiem zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, ambasadorem Europejskiego Towarzystwa Przepuklin do spraw Europy Wschodniej. Można powiedzieć docenianym też w Polsce i na Ukrainie, ponieważ jest laureatem dwóch doktoratów honoris causa uczelni ukraińskich. My będziemy rozmawiać dzisiaj na temat przepuklin, ale też na temat leczenia oczywiście tych przepuklin. Czy to zależy od genów? Bo to podobno jedna z częstszych przypadłości. Przepuklina jest. Czy to zależy od genetyki, czy my będziemy mieć tą przepuklinę, czy od trybu życia, od jakichś innych czynników zewnętrznych?
Więc to jest tak, że 1/4 populacji ma troszeczkę inny materiał jakby genetyczny, który warunkuje to, że powiedzmy pewien rodzaj budowy tkanki łącznej sprzyja temu, żeby powstawały przepukliny. Jeśli jest to 1/4 społeczeństwa, to trudno mówić tutaj o tym, że jest to patologia, tak? Bo co czwarty człowiek to ma. Więc my mówimy tylko o tym, że po prostu istnieje grupa populacyjna, która ma powiedzmy wariant A, no i wariant B. I ci, którzy mają taki właśnie jakby wariant A, oni mają częstszą skłonność do tego, że te przepukliny się pokazują. To jest najczęstszy zabieg planowy, który my w ogóle wykonujemy chirurgicznie. I żeby sobie zdać sprawę z tego, jak on jest częsty, to powiem tylko tyle, że na przepukliny pachwinowe w Polsce operowanych jest na każdy rok około 45 tysięcy osób. A na przepukliny brzuszne czy też pooperacyjne następne 45. Czyli mamy prawie 100 tysięcy osób, które są operowane z przyczyn jakichś przepuklin jakby każdy rok.
Czyli krótko mówiąc, niekoniecznie trzeba być poddanym wcześniej jakiemuś zabiegowi, żeby doszło do wystąpienia przepukliny.
Znaczy mamy dwa typy jakby, bo tutaj my powiedzmy wrzucamy wszystko do takiego worka, natomiast mamy dwa typy przepuklin. Jeden z nich to są pierwotne przepukliny, które mogą występować albo w pachwinach, albo w powiedzmy pępku, a drugim typem to są przepukliny pooperacyjne, gdzie na skutek złego procesu gojenia, który może występować po prostu w jakby miejscach cięć, w których były wykonywane wcześniejsze operacje, będą występowały defekty przedniej ściany brzucha, które też będą wymagały leczenia operacyjnego.
Powiedzmy tak obrazowo, co to jest ta przepuklina? To jest jakiś ubytek w tkance mięśniowej, taka dziurka się robi, tak? Przez którą na przykład
znaczy, może jeżeli chodzi o przepukliny pierwotne, czyli na przykład przepukliny pachwinowe lub przepukliny pępkowe, one powstają w miejscu naturalnych otworów ciała, które mamy. No bo mamy pępek, tam w naszym życiu płodowym przechodziły pewne struktury. Mamy kanał pachwinowy, który prowadzi struktury do na przykład jąder, stąd też częściej te przepukliny będą występowały u mężczyzn. I te naturalne jakby kanały ulegają po szerzeniu i wtedy narządy, że tak powiem, z jamy brzusznej, najczęściej pętle jelitowe, wchodzą przez te otwory pod skórę, czyli opuszczają to jakby miejsce, w którym są, przechodzą przez tą przednią ścianę brzucha, czyli przez te otwory i wypuklają się pod skórą, stąd my obserwujemy je jako pewnego rodzaju guzy, które występują czy w pachwinie, czy na przykład w pępku.
One występują równo u obu płci?
Czy... Jak już powiedziałem, one występują, jeżeli chodzi o przepukliny pachwinowe, one występują u mężczyzn częściej, dlatego że kanał pachwinowy jest szerszy, dlatego że my mamy, że tak powiem, jądra poza organizmem, w związku z czym przechodzą tam struktury, które powiedzmy niosą krew, i te kanały się robią szersze. Więc u mężczyzn to występuje mniej więcej u 25% mężczyzn, oczywiście według różnych danych. U kobiet, jeżeli chodzi o przepukliny pachwinowe, to jest to 2-3% kobiet. Jeżeli chodzi o przepukliny pępkowe, one występują tak samo często u obu płci, no bo że tak powiem, wszyscy mamy pępki.
Na to trzeba zapracować w jakiś sposób? Na przykład, nie wiem, jakoś chudnąć, tyć, po prostu...
Mówimy o pewnej skłonności jakby genetycznej. Są osoby, które mówią, że no na przykład przesunęły szafę i to wtedy wyszło. Mhm. Jest to koincydencja tego, że mamy ten, powiedzmy, wariant genetyczny z tym, że akurat wykonaliśmy jakąś czynność. Gdyby to nie nastąpiło przy przesunięciu szafy, za 4 tygodnie wystąpiłoby przy przesunięciu pralki. No i wtedy winilibyśmy pralkę. Aczkolwiek to absolutnie nie jest tak, że osoby, które pracują ciężej bądź coś tego przenoszą, mają przepukliny częściej.
To znaczy, że na przykład, nie wiem, jakieś włókna kolagenowe w mięśniach są słabsze, możemy się uszczyć jakoś tak, nie wiem, myśląc o tym wcześniej, nie da rady, tak?
Kolagen dojrzewa w postaci pasm i mówimy o kolagenie niedojrzałym, czyli powiedzmy jednej formie, która przechodzi w formę kolagenu dojrzałego, czyli między tymi takimi wzdłużnymi pasmami buduje mostki, które czynią go po prostu bardziej wytrzymałym. I w tej grupie osób, które mają skłonność, tych po prostu mostków, które łączą tak jakby w poprzek, jest mało. Czyli to są osoby, które mają skłonność i nie mają na to wpływu.
Nie ma tutaj znaczenia, że będzie, nie wiem, pracować nad brzuchem, na przykład nad ścianą brzucha, czy nad nogami na siłowni i wtedy uniknie.
Absolutnie nie.
Nic nie pomoże. Nie. Mhm. A mówił pan, że te operacje przepuklin należą do najczęstszych zabiegów chirurgicznych. Czy są opracowane jakieś wytyczne, jak powinno wyglądać to leczenie? Przychodzi taki pacjent, który mówi, no coś tu mi wyskoczyło, tak jak pan mówił, bo przesuwałem tą pralkę. No i co się robi? Od razu na stół, czy to próbuje się w jakiś sposób inny załatwić? Czy to prędzej czy później tak konieczna będzie operacja chirurgiczna?
Towarzystwa naukowe całego świata, które zajmują się przepuklinami, pracują nad tym. Do roku 2014 było tak, że każde towarzystwo wypracowywało swoje, że tak powiem, wytyczne. W roku 2014 i to szczęściem się stało właśnie tutaj, ponieważ był kongres światowy przepuklinowy, udało się przekonać wszystkie towarzystwa, żeby wypracowały wytyczne wspólne. I te wytyczne są dzisiaj, one są opublikowane, one są również przetłumaczone, że tak powiem, dużej części na wszystkie języki narodowe i one również w Polsce są i jakby one powstają w ten sposób, że my dokonujemy przeglądu prac naukowych i na podstawie wyników wszystkich prac naukowych staramy się określić, które metody charakteryzują się tym, że po prostu dają lepsze wyniki, ale nie dotyczy to tylko metod operacyjnych, ponieważ my operując przepukliny używamy implanty, potocznie zwane siatką przepuklinową i również te wytyczne dotyczą tego, jakiego typu siatki bardziej sprzyjają temu, że jest na przykład mniej bólu albo powiedzmy lepsza aktywność fizyczna w okresie pooperacyjnym. Wytyczne również dotyczą tego, jak przygotowywać chorych do zabiegów operacyjnych i jakie dawać im rekomendacje w okresie pooperacyjnym. Kompleksowo po prostu traktują o wszystkim, co jakby łączy się z tym.
Operacje powinno się wykonywać jak najszybciej, kiedy przepuklina jest mała. Czy one się po prostu powiększają z czasem i na przykład niektórzy chcą odwlec w czasie i zaczynają nosić jakąś, nie wiem, odzież uciskową, pasy i tak dalej, brzuszne. To w ogóle pomoże?
Pasy przepuklinowe i pewna odzież uciskowa poprawia oczywiście komfort w okresie, kiedy tą przepuklinę mamy, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli powstanie tego typu, tak jak mówiliśmy wcześniej, dziura, to jest ona pewnym defektem mechanicznym, w związku z czym ona się nie cofnie. Mhm. To nie jest tak, że przepukliny trzeba operować od razu, tak? Czyli, że jeżeli się rozpozna dzisiaj, to chory w ciągu tygodnia czy tam dwóch musi trafić na stół operacyjny.
Pytam bardziej o to, czy im mniejsza, tym lepsza do operacji.
Im mniejsza, tym lepsza. Oczywiście, że tak, no bo wtedy jakby zakres preparowania jest mniejszy, w związku z czym okres rekonwalescencji będzie szybszy, no i jakby chory wraca do pełnej aktywności szybciej.
A co powinien wiedzieć pacjent, który chce poddać się takiej operacji? Na co on powinien zwrócić uwagę? Czy w każdym ośrodku, no bo ponieważ są jakieś wytyczne, to rozumiem, że wszyscy się powinni do nich stosować.
To by było wspaniale.
Chirurdzy, no właśnie. Czy wszędzie będą leczyć go, nie wiem, w Polsce podobnie?
Nie. My wiemy i to wiemy to już od dobrych 15 lat, że operacje wykonywane sposobami tak zwanymi laparoendoskopowymi, czyli TAP i ITEP do przepuklin pachwinowych, no, charakteryzują się szybszym powrotem do pełnej aktywności fizycznej, mniejszym odsetkiem bólu pooperacyjnego i lepszym efektem kosmetycznym, czyli są one po prostu lepsze. Te operacje w Polsce niestety niewykonywane są wszędzie. My szacujemy penetrację tego typu zabiegów operacyjnych na około 10% teraz. W stosunku do państw takich jak na przykład powiedzmy Niemcy, Belgia, Holandia, gdzie jest to 85%. I teraz co jest najistotniejsze dla chorych, to kilka rzeczy. Jest taka rzecz, po pierwsze, no dobrze byłoby zapytać tego człowieka, który nas będzie operował, jaką metodą, bo jeżeli jest szpital, który no nie potrafi zastosować tych metod laparoendoskopowych, to może lepiej poszukać sobie po prostu innego szpitala. To jest pierwsze.
Bo to ma znaczenie później dla funkcjonowania, gojenia się i dalszego życia tego człowieka, tak?
Tak. Druga rzecz to jest oczywiście, jakich używa się materiałów, tak? Bo siatki przepuklinowe wydają się być tylko, że tak powiem, siatką przepuklinową. Ja porównuję je, że tak powiem, zawsze do opon samochodowych. Wszystkie opony są okrągłe, no i czarne. Natomiast jeżeli chcemy kupić opony, no to szukamy do mnie jakiejś dobrej firmy. Chcemy wiedzieć, że ta firma wykonała testy jakieś, powiedzmy, i ten. A bardzo często jest tak, że pacjent zostaje na etapie takim, że no będę miał siatkę. Mhm. Niemniej jednak siatki są firm dobrych i są firm złych. Mamy firmy, nie chcę używać słowa, tak zwane firmy krzaki. Mhm. I wtedy siatki, które są kupowane przez szpitale, pochodzą albo z Indii, albo z Turcji, albo z jakichś tego typu państw. Ja nie mówię, że tam są złe firmy, bo tam mogą być też dobre firmy. Tylko chodzi o to, że szpitale niedofinansowane, wykonując tych zabiegów, jakby dużo oszczędzają na tym. I kupują najtańsze siatki, które niestety nie mają za sobą badań naukowych, więc uważam, że każdy pacjent, jak będzie rozmawiał ze swoim operatorem, powinien zapytać, a jaka to będzie siatka? Jakie firmy macie? Czy to jest dobra siatka? Czy jak zobaczy, że ten chirurg mówi, mamy siatki dobre, wie pan, niech pan da sobie spokój, to może lepiej zmienić szpital, nie? Tak sobie myślę. No i trzecia rzecz jest też taka, że chodzi o to, że staramy się, dbając o nasze ciało, wyszukać sobie kogoś, kto no, ma doświadczenie w czymś, prawda? I teraz trudno mi sobie wyobrazić sytuację taką, w której trafia do szpitala pacjent i nie wie, kto go będzie operował, bo chirurg wcześniej z nim nie porozmawiał. To w standardach jakby zachodniego świata taka sytuacja w ogóle jest niedopuszczalna.
A jaki jest standard w Polsce najczęściej?
No, w Polsce niestety jest jeszcze tak, że w wielu szpitalach jest tak, że pacjent przychodzi do szpitala, a ordynator oddziału czy też profesor decyduje o tym, kto go będzie operował dzień wcześniej i pacjent nie ma na to wpływu. Więc oddawanie się w takie przypadkowe, jakby powiedzmy tego ręce, bo ktoś musi wyrobić zabiegi do specjalizacji i nie będzie miał nad sobą kogoś, kto czuwa nad jakby jakością wykonania procedury, może doprowadzić do tego, że z takiego pozornie błahego zabiegu zrobią się po prostu duże komplikacje i ten chory będzie miał problem na no wiele, wiele lat. Dlatego warto o to pytać zawsze.
Rozumiem, że taka nieoperowana przepuklina może mieć wpływ na funkcję w ogóle człowieka, na jego komfort życia. Prędzej czy później taką decyzję trzeba podjąć o operacji.
Znaczy, no te pętle będą tam wchodzić, to będzie oczywiście proces, który się będzie ciągnął długo, niemniej jednak no, będzie groziło to tym, że te pętle się tam skręcą, wtedy dojdzie do ich martwicy i wtedy robi się z tego zupełnie inny tego zabieg, bo już jest to wtedy zabieg, który jest, że tak powiem, zabiegiem ratującym życie. Dlatego może
nie można zwlekać za bardzo.
Dlatego może nie natychmiast, ale każdy, kto przepuklinę ma, powinien pomyśleć o tym, że gdzieś do kalendarza sobie musi wpisać, nie? W jakby dogodnym momencie ustalić to wcześniej z pracodawcą, nie wiem, żoną, tego dziećmi i wpisać to po prostu gdzieś w ciągu paru miesięcy i po prostu wykonać tego typu zabieg.
Panie profesorze, mówił pan troszkę o tych siatkach, implantach, siatkach przepuklinowych, o, że to są różnego rodzaju, różnej produkcji i tak dalej. Siatka ludziom się generalnie może kojarzyć z czymś metalowym.
Nie, to bardziej mówimy o strukturze, gdyby ją do czegoś porównać, to należy ją porównać do, że tak powiem, rzadko uplecionej firany.
Także to nie jest nic metalowego, nic twardego, to jest giętkie. Jak to wygląda?
Jest to firana, tak jakbyśmy chcieli na przykład wziąć albo siatka na komary, taka, którą czasami stosujemy w, powiedzmy, oknach. jest to bardzo delikatna struktura. Trzeba sobie wyobrazić fakt, że masa implantu, który my stosujemy do przepukliny, czyli takiej siatki, która ma 10 na 15 cm, to jest 1,4 grama. Czyli generalnie tego materiału syntetycznego jest tam mniej niż w na przykład plombie.
Mhm. Ale teraz jak to wygląda w praktyce, w czasie już zabiegu operacyjnego? Pan bierze nożyczki i tak jak krawiec wykrawa odpowiedni kawałek, czy one są już gotowe w odpowiednim kawałku, to się przyszywa do mięśnia, jak się to zakłada? Na czym to polega?
Robimy to laparoskopowo, czyli wyciągamy tak jakby od drugiej strony przepuklinę za pomocą manipulatorów, operujemy to na ekranie monitora i robimy odpowiednio, przygotowujemy przestrzeń, żeby ta siatka mogła tam być. Chodzi po prostu o to, żeby ta siatka miała margines. To jest coś takiego, jak naszywamy na przykład łatę na spodnie, żeby po prostu na kolanie one nie pękły, bo jak mamy dużą siatkę, to ona tak jakby rozkłada siły na całą swoją płaszczyznę.
Czyli musi być większa niż ta przepuklina.
Tak, jeżeli dziura na przykład ta przepuklinowa ma około 2 cm, to my zakładamy siatkę 10 na 15. Czyli dużo dalej jakby poza sam, powiedzmy, defekt.
Bo rozumiem, że tkanki wokół przepukliny też są naruszone, mogą być naruszone i druga przepuklina gdzieś obok może się pojawić? Czy to jest
raczej rzadko, ale mamy kilka miejsc jakby wejścia przepuklin w kanale pachwinowym. Trzy właściwie, w związku z czym jakby zakładamy siatki, żeby one od razu pokryły te wszystkie trzy przestrzenie.
No dobrze.
I te siatki się nie przyszywa. No w standardzie dzisiaj jest tak, dlatego że jej płaszczyzna jest na tyle duża, że jeżeli z przodu będą na nią działały mięśnie przedniej ściany brzucha, a z tyłu dociśnie ją ciśnienie, to tarcie, które jakby występuje na tym marginesie, uniemożliwi jej przemieszczanie się.
Czyli taki pacjent spokojnie może być spokojny, że to się nie przesunie gdzieś w międzyczasie.
Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że ta struktura siatkowa i dlatego te firmy robią te wszystkie jakby badania splotów. Ona służy temu, że ta siatka tam sobie leży przez około 4 dni, a potem ona przerasta tkanką i staje się jakby jednością z tą przednią ścianą brzucha.
Pojawia się jakaś tam powłoka tkankowa na niej,
ta siatka przerasta tak jakby w głąb. Czyli potem, gdybyśmy chcieli operować, to nie odszukamy jej, bo ona będzie jakby częścią tej przedniej ściany tego brzucha. I praca firm polega właśnie na tym, że oni badają, jak ta tkanka wchodzi w ten splot siatki po to, żeby on był jak najbardziej, że tak powiem, korzystny, a z drugiej strony, żeby nie był zbyt, powiedzmy, gęsty, bo wtedy upośledzałby elastyczność.
Czyli to jest właśnie różnica, jeśli
między
chodzi
dobrymi
o tą
siatkami na złymi.
Jakość. No tak, to żebym chyba wytłumaczyli tutaj słuchaczom, o co chodzi. Czyli nie ma ryzyka przesunięcia, bo to wszystko działa. A teraz pytanie jest, czy taka...
Wszystko tak w skrócie, czyli najbardziej sensowne siatki lekkie, makroporowe, czyli takie, które mają duże dziury.
Dobrze, a czy taka osoba po takiej operacji z tą siatką będzie czuła coś w ogóle, że tam się coś zadziało? No, oczywiście wiadomo, no po...
W procesie gojenia pierwsze parę dni tak, ale potem już nie. Ja osobiście mam tego typu siatkę wszczepioną w roku 2000, żeby nie skłamać, 10. I ja absolutnie tej, że tak powiem, siatki nie odczuwam.
Czyli nie ma dyskomfortu jakiegoś takiego, nie, że tam coś uwiera, nie, albo nie można, nie wiem, założyć ciaśniejszej bielizny, czy coś takiego?
Sensem tej operacji jest to, żeby cofnąć człowieka do czasu, kiedy on był w 100% aktywny, żeby mógł wykonywać każdy sport, jeżeli będzie chciał pójść na siłownię, podnosić ciężary, żeby to mógł robić. Czyli 100% jakby powrót do pełnej aktywności fizycznej.
Czy te siatki dopasowuje się też na przykład do... inne są siatki takie do przepuklin pachwinowych, a inne do pępkowych? Czy to są podobne materiały? Jak to wygląda?
No jest kilka rodzajów polimerów, które my używamy i oczywiście, że siatki do przepuklin pachwinowych, a do pępkowych, a do przepuklin pooperacyjnych będą miały inne kształty w zależności od tego.
Ale tą wytrzymałość taką też muszą mieć, bo na przykład na brzuchu no, mogą być inne napięcia jakieś i taka
dopasowujemy
siatka...
się do tego, tak. Prowadziliśmy zresztą z Politechniką Gdańską badania przez 12 lat i dalej prowadzimy, które mają na celu właśnie opisanie elastyczności przedniej ściany brzucha w poszczególnych częściach, po to, żebyśmy mogli lepiej dopasowywać implanty do tego okresu pooperacyjnego, żeby one dawały jak najwyższy komfort chorym. I to jest jakby wiedza, która jest wiedzą unikalną. Tutaj akurat jesteśmy takim przodującym ośrodkiem na świecie i z tych badań naszych korzystają też producenci światowi, Oczywiście mówię o tych producentach, którym jakby zależy na tym, żeby ta jakość była dobra.
A pana zdaniem powinny ośrodki publikować takie szczegółowe informacje, na przykład o ilości przeprowadzonych zabiegów i jaką metodą? To by pacjentom ułatwiło dotarcie do właściwych specjalistów, którzy rzeczywiście się zajmują.
My to pokazujemy na naszych stronach, bo jeżeli ktoś się mnie pyta, a jak to jest u państwa, no to ja mówię, my mamy tyle. Robimy też tak zwany follow-up.
Ile to jest właśnie tyle, żeby to było, że można powiedzieć, że ktoś ma doświadczenie, ile takich operacji trzeba zrobić?
Znaczy ja jestem jednym z ludzi, którzy operują najwięcej przepuklin w Polsce, bo ja operuję ponad 350 przepuklin na, że tak powiem, każdy rok. Natomiast wydaje się, bo mówimy o tak zwanych high volume center, czyli centrach, które mają po prostu dużą grupę chorych i w literaturze zachodniej jako taki ośrodek określa się taki ośrodek, który robi ponad 150 przepuklin.
Rocznie.
Oczywiście, że to będzie tam w rękach paru tego chirurgów, dwóch, trzech. Jeżeli to będzie w rękach jednego chirurga, to już będzie dużo. I to jakby przynosi doświadczenie. Ja operuję taką liczbę chorych od około 20 lat, więc generalnie mogę powiedzieć, że no, myślę, że ponad 10 tysięcy przepuklin zaoperowałem, nie?
Profesor dr habilitowany Maciej Śmietański, koordynator Centrum Leczenia Przepuklin w Szpitalu SwissMed w Gdańsku, przewodniczący sekcji leczenia przepuklin i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, jest moim i państwa gościem. Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam państwa ponownie. Dziś w audycji medycznej rozmawiamy o leczeniu przepuklin. Moim gościem jest profesor dr habilitowany Maciej Śmietański, koordynator Centrum Leczenia Przepuklin w Szpitalu SwissMed w Gdańsku, przewodniczący sekcji leczenia przepuklin i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Witam pana profesora ponownie.
Witam.
Porozmawiajmy teraz o tym, co może zainteresować kobiety może bardziej, ale może też mężczyzn, kobiety, którym po ciąży pozostała pamiątka w postaci takiego wystającego, obwisłego brzucha, czyli ten brzuch nie wrócił do swojej formy sprzed ciąży. Ten stan nazywa się poporodową niewydolnością przedniej ściany brzucha, tak?
Tak.
Co to takiego jest? Co się dzieje z tymi mięśniami?
Czy na...
To jest też rodzaj przepukliny, można powiedzieć?
Bardziej przepuklenia powłok, tak? Czyli między dwoma mięśniami prostymi jest coś takiego, co nazywa się kresą białą i to ulega wyciągnięciu się. Czasami ta przestrzeń między jednym mięśniem prostym a drugim to jest 5 cm 6, ale bywa, że jest 17-18. Norma to jest 1. Czyli jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że ten brzuch tak jakby wyciąga się poprzecznie, towarzyszy temu przepuklina w pępku i pewien fartuch skórny, który bierze się z tego, że ta skóra po prostu wyciągnęła się w ciąży, doszło do rozstępów i po prostu wisi ta skóra w postaci takiego, fartucha.
I to nie jest żadna tak zwana tkanka tłuszczowa? Czy tam może być...
Nie. To jest po prostu wyciągnięcie się tej przedniej ściany brzucha, które normalnie u jakby większości kobiet po ciążach się cofa. Jest to pewna funkcja akcji hormonalnej. Natomiast u pewnej grupy chorych, znaczy u pewnej grupy kobiet się nie cofa i w badaniach populacyjnych my szacujemy, znaczy nie w Polsce, bo w Polsce takich badań nie ma do tej pory, ale w ogóle były, że to jest 10-15%, czyli jest to dosyć częste jakby zjawisko w okresie poporodowym.
Jest jakaś grupa ryzyka kobiet, nie wiem, wiek na przykład, że
badana
kobiety
to również,
w starszym wieku są bardziej...
Badana to tym również, nie udało się wyodrębnić czynnika, który miałby bezpośredni wpływ na to.
Albo na przykład pierwsza ciąża nie, ale już
też
druga
nie. Ale
też
my
nie.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj jest tak, że kobiety w pierwszą ciążę zachodzą później, to jest jakby fakt. Oraz, że w krajach takich jak powiedzmy kraje Unii Europejskiej, czy też inne kraje cywilizowane, no nie ma problemu głodu i mamy też duży jakby wzrost świadomości, czyli panie dbają o to, żeby te płody no, dostawały wszystko, nie? Witaminy, coś tam, i płody są duże. W stosunku do tego, co było 20 lat temu, gdzie płody miały tam powiedzmy 2600, 300, to teraz mają 3800, 4300 i jest to zupełnie naturalne.
I co? I wtedy po prostu brzuch jest większy, krótko mówiąc, tak? I no bardziej tak. Ulega to rozciągnięciu i...
I potem to się nie chce cofnąć. My mówimy, że jeżeli to się nie cofnie do 3 miesięcy po ciąży, to ta akcja hormonalna, która działa jakby w pewien sposób protekcyjnie, ona się kończy i już potem żadna jakby rehabilitacja czy próby ćwiczeń w ogóle nie mają sensu.
A czy jak coś takiego zdarzy się po pierwszej ciąży, czyli mamy tę poporodową niewydolność ściany brzucha, to druga ciąża jest w ogóle możliwa, żeby...
Jest, oczywiście, że tak, tylko ona może doprowadzić do tego, że to się rozejdzie jeszcze bardziej, co jest jakby procesem naturalnym. Więc jak przychodzą do nas panie po pierwszej ciąży, a mają plan na następne ciąże, to my mówimy, że jakby dobrym momentem jest po prostu zająć się tym po ostatniej planowanej ciąży, nie?
Czy te zmiany są w Polsce uznawane za zmiany chorobowe, za chorobę?
Nie, oczywiście, że nie.
Czyli co, to tutaj jest problem estetyczny według...
Należałoby tutaj zacząć od jeszcze jakby jednej rzeczy. Problem jest niedoszacowany, dlatego że my akurat jako ośrodek, który zajmuje się tym z punktu widzenia takiego, że tak powiem, wielostronnego, myśmy dokonali badań, które obejmują nie tylko jakby morfologię tej przedniej, że tak powiem, ściany brzucha. Zauważyliśmy, że ma to również wpływ na statykę. Jeżeli mamy wpływ, jeżeli te dwa jakby mięśnie proste idą na bok, no to wtedy kręgosłup przegina się w przód i 90% tych pań w tym okresie po ciąży ma bóle pleców, które będą utrzymywały się do po prostu jakby do samego końca życia. Bo te mięśnie po prostu poszły na bok i one nie właściwie utrzymują kręgosłup w pozycji pionowej.
Czyli można powiedzieć, że jest to jakiś stan chorobowy.
My twierdzimy, że tak, tylko
proszę mi pozwolić skończyć. Tak?
Znaczy my jako badacze, czyli jakby zespół nasz, ale tutaj dochodzi jeszcze taka rzecz, że zaobserwowaliśmy i opisaliśmy również cały obszar zmian psychicznych, bo przecież no, ten brzuch jest brzydki i te panie mają świadomość tego. Nawet jeżeli mąż mówi, nic się nie stało, fajnie jest, to one i tak wiedzą, że to nie jest fajnie, prawda?
Zwłaszcza jak mają gdzieś wystąpić na plaży.
Sytuacje na plaży, poza tym ten brzuch wystaje do przodu. Te panie bardzo często spotykają się z tym, że jak ktoś pyta, a pani znowu w ciąży, jak super, a ona wie, że nie jest w ciąży i to już ją doprowadza za tam którymś razem do złego stanu psychicznego. Mają te panie również kłopot w kontaktach seksualnych, bo jakby cały czas myślą o tym, prawda? Mhm. Czyli poznanie nowego partnera, czy też nawet w kontaktach z tym partnerem, którego się już ma, też rodzi pewne jakby no, uczucia estetyczne, które potem przechodzą w pewne formy objawów depresyjnych. Dlatego my uważamy, że my nie powinniśmy mówić o poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha, tylko o zespole, który nie tylko jest jakby opisujący morfologię tej przedniej ściany brzucha, ale również zawiera w sobie stan psychiczny i te bóle pleców. Jeżeli popatrzymy na to tak, to rzeczywiście mamy do czynienia ze stanem chorobowym i czyli... jako taki powinien być on po prostu postrzegany.
Czyli u nas, rozumiem, to nie jest uznawane za chorobę ani za zespół chorobowy póki co. A jak to wygląda na świecie?
To nie tylko u nas. To nie tylko w Polsce. Polska i kraje postkomunistyczne i tak mają fajnie, dlatego że pozycja, że tak powiem, równouprawnienia kobiet w tych państwach była wyższa niż w powiedzmy tradycyjnych, takich zastałych państwach, na przykład Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja, czyli to takie klasyczne południe, gdzie pozycja mężczyzn była bardzo silna, a kobiet słaba. I kobieta, która już urodziła dzieci wszystkie, jest po prostu traktowana jako taka, która spełniła już swoją funkcję dla społeczeństwa. W związku z czym, jeżeli chce wyglądać lepiej i czuć się tego lepiej, to jest to trochę traktowana jako taka fanaberia.
To niech idzie do chirurga plastycznego, tak?
Tak, tylko że skierowanie jej do chirurga plastycznego właśnie mówi o tym, że ona to traktuje jako to, że chce być piękniejsza. My, prowadząc badania chcemy dowieść tego i napisaliśmy o tym już parę artykułów, że to jest stan chorobowy, że to jest stan medyczny i wskazanie do operacji jest tutaj medyczne, że czyli to nie jest fanaberia.
Czy są dolegliwości bólowe ze strony chociażby kręgosłupa, tak? Czyli ten poporodowy brzuch wiąże się z takimi fizycznymi, oczywiście tymi, o których mówiliśmy, psychicznymi. A...
Trzeba rozmawiać też, tak? Bo być może jest ktoś, komu to nie przeszkadza, ale trzeba rozmawiać i jeżeli zobaczymy, że to znacznie wpływa na stan psychiczny chorej, to też trzeba to traktować jako stan chorobowy.
A czy to rozejście się kresu białej można cofnąć jakoś rehabilitacją?
Do 3 miesięcy po porodzie, tak. Czyli bo to jest generalnie czas, kiedy jakby działają te wszystkie hormony okołoporodowe i one mają na celu właśnie to, że ta kresa ma się, że tak powiem, skurczyć, bo ona się rozciąga u wszystkich kobiet w ciąży, bo inaczej no, te brzuchy by nie mogły być zdolne do przenoszenia płodów, tak mówiąc najbardziej prozaicznie.
No ale jeśli ten obwisły brzuch po ciąży jest przyczyną tych wszystkich dolegliwości, o których rozmawiamy, to kiedy może pomóc chirurg? Na jakim etapie? Kiedy jest ten najlepszy czas na to, żeby ewentualnie zrobić jakiś zabieg? I na czym taki zabieg miałby polegać?
Znaczy my operujemy najwcześniej 6 miesięcy po porodzie, tak, bo jakby dajemy szansę jeszcze na to, żeby te brzuchy się wciągnęły same.
I to też jest kwestia, jak to już jest ostatnia ciąża, więcej dzieci tak, się nie planuje, tak?
To jest to. I teraz druga rzecz jest jeszcze taka, że jeżeli mamy wykonać jakby zabieg, który poprawi też efekt kosmetyczny, to staramy się zaprosić panie do tego, żeby schudły po ciążach, tak? Czyli żeby osiągnęły wagę taką, jaką chcą. My nie narzucamy oczywiście, jaka ma być, tylko po prostu, że jeżeli ktoś ma w planie, że jeszcze 10 kg schudnie, a my mu zrobimy plastykę wcześniej, no to potem ta skóra może się poukładać w jakiś dziwny sposób. Zabieg polega generalnie na tym, że idziemy z dolnego cięcia, czyli takiego cięcia jak do cięcia cesarskiego, podnosimy do góry całą skórę, zszywamy kresę, tak żeby te dwa mięśnie proste znowu były koło siebie, naszywamy na to profilaktyczną siatkę po to, żeby zabezpieczyć ją, żeby ta kresa po prostu się nie rozpadła. Zaopatrujemy tą przepuklinę, a następnie skracamy skórę po to, żeby ona znowu była napięta na przedniej ścianie brzucha. Zoperowaliśmy tak około 400 pań i wyniki opublikowaliśmy na świecie pierwszych jakby 200 kobiet, które miały rok badania obserwacyjnego i jeżeli chodzi o ustępowanie bólów pleców, to jest 88% i 95% pań mówi, że ich status psychiczny, społeczny i seksualny określa, że po prostu zmienił się bardzo.
Jakość
na
życia plus, tak zwana tak, się zmieniła.
Czyli cały ten aspekt jakby jakości życia.
A tutaj mówił pan profesor też, że wszczepiana jest siatka. To ona musi być jakaś bardzo duża chyba, prawda? W tym...
To jest taki pasek, który sięga od góry, od wyrostka mieczykowatego mostka, aż do spojenia łonowego, ale to jest cienki pasek. On ma około 4 cm, czyli to jest taki jakby pasek z góry na dół, znowu.
Też taka firanka, jak implantu poprzednio, tak?
Implantu makroporowego i też jakby masa tego implantu to jest 1,7 grama, czyli tak naprawdę tego materiału jest tam bardzo mało.
Czy kobieta po takiej operacji, ona może od razu wrócić do wszystkich funkcji wcześniejszych, czy wymagana jest tutaj jakaś dłuższa rehabilitacja i rekonwalescencja?
Zmieniamy całą statykę tułowia, prawda? Ściągając to jakby dwa mięśnie proste, w związku z czym mówimy o tym, że czas takiego całkowitego powrotu do pełnej sprawności, takiej, gdzie już można robić naprawdę wszystko, to jest około 4 tygodni do powiedzmy maksymalnie 6.
No i na czym ta rehabilitacja polega? Tu trzeba te mięśnie wzmacniać jakoś, czy po prostu...
Organizm uczy się tego, że w inny sposób stoi kręgosłup, zachęcamy do ćwiczeń. Do ćwiczeń takich po prostu na co dzień, ale to nie jest tak, że...
Ale
jest
dźwigać
jakoś...
można na przykład dziecko? Bo jeśli to jest półroczne dziecko kobieta ma, prawda? Mhm. Czyli ma przed sobą sporo tego dźwigania, a to wózek trzeba gdzieś, prawda, przenieść, wnieść, podnieść.
Zachęcamy do tego, żeby w okresie 2-3 tygodni tych pierwszych ktoś jednak pomógł. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wychowywanie, jeżeli to jest po ostatnim powiedzmy ciąży, teraz najczęściej kobiety mają powiedzmy tam 2 dzieci, to mówimy, że przez te pierwsze 2 tygodnie ktoś musi pomóc, bo nie dlatego, że ta pani będzie leżeć, tylko dlatego, że wykonywanie funkcji matki i zajmowanie się domem i jakby 2 dzieci to jest praca na 2 etaty i z tego dajemy po prostu tak zwane zwolnienie lekarskie.
Tak, i ta pani ma, rozumiem, taka pacjentka ma dosyć dużą tą ranę pooperacyjną, prawda? To duże są rany? To są
znaczy,
takie...
jeżeli popatrzymy na te cięcia cesarskie, które najczęściej były wykonywane, to ta rana będzie dłuższa o jakieś 2 czy 3 centymetry w każdą stronę, czyli tak naprawdę ta jakby blizna już tam jest wcześniej, bo jest po ciąży, my musimy ją troszkę poszerzyć, ale ona cała potem będzie chowała się powiedzmy pod kostiumką.
Tak. A kilka lat temu w Polsce wycofano z katalogu takich świadczeń możliwość wykonywania tego zabiegu w całości. To chyba do 2015 roku był wykonywany. Czyli nie można zrekonstruować na przykład tych mięśni, tej kresy, tak, zszyć i jednocześnie usunąć z błędnej tkanki tłuszczowej w tej chwili. To jak pracują chirurdzy?
To jest pewna filozofia. To jest pewna filozofia podejścia do tego tematu przez płatnika. Chodzi po prostu o to, że jeżeli kobieta będzie miała cięcie dołem, czyli takie, które będzie pozwalało na wykonanie tego ostatniego etapu zabiegu operacyjnego, czyli tego etapu kosmetycznego.
Czyli usunięcia tej zbędnej tkanki,
tak,
tej skóry,
płatnik,
za której za dużo.
Płatnik uznaje, że jest to zabieg plastyczny i go nie refunduje. Jeżeli nie usuniemy skóry i wykonamy cięcie z góry na dół w pionie, to jest to traktowane jako przepuklina i wtedy płatnik płaci.
Ale jak to wygląda? To jest trochę oszpecenie pewnie zdrowego brzucha, tak? Który no nie ma... czy jest szansa na powrót do tego, do poprzednich jakby zasad? Czy prowadzicie jakiś dialog z płatnikiem w tym kierunku? Jako, nie wiem, Towarzystwo Chirurgów Polskich? Czy...
Prowadziliśmy ten dialog przed COVID-em. Potem oczywiście były ważniejsze rzeczy dla systemu opieki medycznej. Ten dialog się nie udał. No, trzeba pamiętać o tym, że wszyscy mamy no, potężne narzędzie do tego, żeby zmienić jakby katalog NFZ-u.
Czyli teraz jest
to narzędzie to kartka wyborcza.
Teraz jest, rozumiem, debata i dialog na tym, żeby uznano to za chorobę, tak? Więc jakby
ale
było...
to nie tylko w Polsce. My jakby walczymy, ponieważ my mamy największy w tej chwili materiał europejski, my walczymy o tym także na forum towarzystw naukowych świata, żeby uznać, że jest to zespół chorobowy, żeby nie mówić o tym, że tutaj mamy kresę, a tu mamy może jakieś zaburzenia psychiczne, to wyślemy to do psychologów, a tutaj mamy bóle kręgosłupa, no to wyślemy to do kogoś, tylko żeby zobaczyć, że jest to całość i właśnie ubrać to w zespół chorobowy i wprowadzić ten jakby zespół chorobowy do katalogu, nie tylko w Polsce, ale również w, że tak powiem, innych państwach, chociażby na poziomie Unii Europejskiej.
Czyli rozumiem, że teraz na NFZ właściwie można tylko tą przepuklinę zoperować.
No tą
tak?
kresę białą.
Tą kresę białą
tak. Cięciem
i to
z góry na dół,
cięciem z góry na dół, które no nie pozwoli też usunąć tej zbędnej skóry.
Tak, jest dwóch kolegów, którzy robią te zabiegi na NFZ, ale oni, tak nie powiem kto, bo oni w trosce o te panie i chcąc im pomóc, trochę fałszują dokumentację, żeby potem to inaczej rozpisać, dlatego nie powiem kto, bo nie chcę, żeby mieli kłopoty, ale to jakby nie jest sposób, tak? To no, sposobem jest to, żebyśmy mogli dojść do tego, że mówimy o tym w sposób oficjalny i że zdajemy sobie sprawę, że tego typu choroba jest i jakby wiemy, że są to wskazania medyczne, że to nie są jakieś tam fanaberie kobiet, tylko że są to wskazania
medyczne. W takich sytuacjach bardzo często pomagało też lobby pacjentów, lobowanie przez pacjentów na rzecz no, w wielu sytuacjach nowych metod leczenia czy nowych leków wprowadzanych na rynek.
Pewno tak mogłoby tutaj... być, tylko panie doktor, proszę zdać sobie sprawę z tego, że mówimy tutaj o matkach, które mają jakby bardzo małe tego dzieci i one naprawdę
nie mają
spędzają
czasu na
bardzo dużo czasu
lobowanie.
Na tym, żeby jednak no, zająć się tym domem, prawda? I to jest jakby dla nich najistotniejsze, żeby po prostu dzieci miały wszystko. I trudno też, nie znając tej choroby i jakby nie znając sobie sprawy z tego, co za tym stoi, wyjść na ulicę i powiedzieć, my tu w sprawie zespołu poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha. I cała reszta patrzy i mówi sobie, ale o co chodzi, nie?
Tak. Liczymy na to, że ten stan prawny się zmieni i będzie można to rzeczywiście w przyszłości operować. Rzeczywiście ten zespół zostanie uznany za chorobę. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Śmietański, koordynator Centrum Leczenia Przepuklin w Szpitalu SwissMed w Gdańsku, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przewodniczący sekcji leczenia przepuklin i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Audycję zrealizował Maciej Bogusławski i prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.